Witam wszystkich serdecznie, Agnieszka Okońska. Dzisiaj mamy kolejny odcinek już, My Life, My Rules. Policzyłam dokładnie, kiedy był ostatni. Ostatni był w listopadzie 2022 roku. Ponad rok czasu mnie tu nie było z tym sezonem. Były oczywiście inne. Nie zakładałam tego, że kończymy sezon My Life, My Rules. Natomiast czekałam na dobrą okazję, żeby wrócić z ciekawym gościem, z ciekawą bohaterką. I taka bohaterka sama wpadła mi w ręce. Dzisiejszą moją gościnią, gościem, nie wiem jak lubicie, będzie Agnieszka Kardas, którą serdecznie witam. Cześć Agnieszka, bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie. I tak jak w zapowiedzi do naszego dzisiejszego live'a napisałam, najpierw przeczytałam o tobie pewien rozdział w pewnej książce. Pozdrawiamy Agnieszkę Marudę, jeśli nas ogląda. Potem cię spotkałam na spotkaniu autorskim tejże książki, Potęgi Ulgi. I od razu wiedziałam, jak cię tylko zobaczyłam, jak tylko przeczytałam o tobie, to od razu wiedziałam, że to jest kandydatka na odcinek My Life, My Rules. Także witam cię serdecznie. I jeszcze raz. Chciałabym poprosić cię, żebyś naprawdę w dwóch zdaniach, nie zdradzając od razu całej swojej historii i wszystkiego o sobie, bo o tym będziemy rozmawiać, ale żebyś w dwóch słowach dosłownie powiedziała, kim jesteś i żeby osoby, które ciebie nie znają, mogły wiedzieć, kto będzie dzisiaj gościem mojego odcinka.
Więc w dwóch zdaniach to się nie da, ale postaram się. Może zacznijmy od tego, że od 24 godzin jestem dyplomowanym psychologiem Uniwersytetu SWPS. Wczoraj zdałem egzamin dyplomowy, z czego jestem po prostu ogromnie dumna. Jest to jedno z moich największych osiągnięć. Od 22 lat pracuję w sektorze IT, ale mam 30 lat doświadczenia nad godziny. Dodatkowo zajmuję się również pomocą osób, nazwijmy to, nienormatywnych, a przez lata po prostu byłam partnerką życiową również w sektorze agro. Zajmowałam się wieloma różnymi rzeczami. Jestem ratownikiem medycznym. Ale to nie są, ale jakby to powiedzieć, psychologia to nie jest moja podstawowa dziedzina, ponieważ moją alma mater jest Politechnika Łódzka, gdzie ukończyłem Wydział Fizyki Komputerowej. Tak, także niedaleko po prostu w sektorze IT od komputerów. I tak to po prostu w dwóch zdaniach mogę krótko o sobie powiedzieć. Dodatkowo właśnie zajmuję się pisaniem książek. Między innymi tutaj napisałam, zostałam poproszona o rozdział dla książki Agnieszki Marudy, z czego jestem bardzo dumna. I tak to po prostu bywa. No obecnie jako staram się uruchomić właśnie drugą dziedzinę właśnie jako na rynku, jako po prostu psycholog, jako wsparcie psychologiczne, wsparcie mentorskie, coachingowe dla osób, które wymagają wsparcia, a wiemy doskonale, że niestety mamy takie czasy, że to wsparcie jest po prostu potrzebne.
Super. Trochę powiedziałaś już o różnorodnych kierunkach swojej edukacji, które już na swojej drodze przeszłaś, a w tym cyklu wybitnie My Life, My Rules wszystkich gości zawsze wypytuję o to, jak wybierają kierunek swojej edukacji, ponieważ no taki cel sobie też postawiłam, żeby ta seria, ten cykl był taką inspiracją dla tych, którzy nas oglądają, nie tylko dla młodych ludzi, którzy dopiero decydują o tym, kim chcą zostać i w jakim kierunku się kształcić, ale też dla osób, które gdzieś tam po drodze, po kilku latach albo po kilkunastu, a może po kilkudziesięciu nawet latach swojej kariery zawodowej, decydują absolutnie o jakiejś wielkiej zmianie i przebranżowieniu się albo po zmianie kierunku swojej edukacji. Dlatego chciałam ciebie też podpytać, co decydowało o twoich wyborach, jeśli chodzi o studia, o których już powiedziałaś, czyli fizyka, informatyka, teraz psychologia. Co było takim dla ciebie impulsem, że właśnie tak, że właśnie te kierunki?
To tutaj uściślimy. Ja informatyki nie studiowałem, jestem samoukiem. Okay. Także, ale jakby to powiedzieć, nadal kierunek fizyczny bardzo, bardzo mi pomógł w rozwoju tej dziedziny. Wybór fizyki był trochę nie moim wyborem, dlatego że w wieku lat 18 czy też 19 stanęłam po prostu przed maturą i pytanie po prostu, co dalej? Jak dalej ma się potoczyć moje życie, jak dalej ma się potoczyć moja kariera zawodowa, co mam dalej w życiu robić. I tutaj wybór fizyki padł trochę z nalegań, czy też z propozycji mojego nieżyjącego już niestety taty, który stwierdził, że fizyka jest jednak nauką uniwersalną, jest jednak nauką zdecydowanie o świecie, czyli to, że my tutaj siedzimy, jesteśmy, dzisiaj rozmawiamy, to jest jednak fizyka. Na tamten okres czasu wydawało mi się to bardzo dobrym wyborem, tym bardziej, że ja jednak jestem umysłem ścisłym i przynajmniej tak mi się wydawało wtedy. I tak stwierdziłam, że wybiorę właśnie uczelnię fizyczną. Miałam jeszcze pomysły alternatywne pod tytułem właśnie informatyka czy też elektronika, natomiast warto sobie zdać sprawę, że były to jednak lata 90. Ja rozpoczęłam studia w roku 98. Więc na początku w ogóle było to trudno, ponieważ po pierwsze był to wyż demograficzny i na przykład na takie kierunki jak elektronika czy informatyka to była norma, że tam było po 100 osób na jedno miejsce. Druga sprawa, ja jestem z tego rocznika, gdzie w ogóle coś takiego jak egzaminy łączone, czyli coś, co dzisiaj jest normą, czyli że matura stanowi przepustkę na studia, było absolutnym nowum. Tak? To się wybierało, ponieważ wtedy były egzaminy wstępne na studia. Więc nie powiem, że nerwy mnie nie zjadły na maturze, bo trochę zjadły i wynik z tej matury nie wyszedł zbyt dobry. W związku z czym wyszła też trochę taka sytuacja, że na studiach z fizyki ilość kandydatów to była 20 osób na 60 miejsc, więc szansa niedostania się po prostu na ten kierunek również była bardzo mała. Gdzie na innych kierunkach po prostu, tak jak powiedziałem, informatyka było około 100 osób, elektronika około 120 osób. Także te kierunki były po prostu bardzo oblegane. Wybrałam fizykę, zostałam po prostu na tych studiach. Nie powiem, że postudiowało mi się troszeczkę dłużej niż zamierzałam i w miarę jak poznawałam po prostu życie akademickie i życie właśnie uczelniane, okazało się, że niestety trochę nie trafiłam z uczelnią. Tak? To jest kwestia dla osób związanych, które marzą o jakimś wyborze po prostu kariery naukowej, aby również spojrzały na to, jakie możliwości daje uczelnia. Ja się niestety w trakcie trzeciego roku albo czwartego roku studiów dowiedziałam o tym, że Politechnika Łódzka w tamtym okresie czasu nie prowadziła studiów doktoranckich na kierunku fizyka. Po prostu ich nie było, tak? W związku z czym kariera naukowa na tej uczelni, na tym kierunku nie była możliwa, jeżeli chodziło o dalszą kontynuację. Trzeba było dalej po prostu szukać wyboru. To była pierwsza rzecz, natomiast druga rzecz, no przez to, że mi się troszeczkę dłużej studiowało, można się domyśleć, że no nie szło za dobrze na tych studiach. Natomiast ja nadal polecam fizykę i polecam ją każdej osobie, dlatego że jest to szalenie rozwijający kierunek. Ten kierunek bardzo rozwija wyobraźnię, bardzo rozwija myślenie analityczne. I dla mnie to stało się przyczynkiem, znaczy te rzeczy, które wymieniłem, stały się nagle przyczynkiem do tego, że trzeba było jednak poszukać w trochę innym kierunku, ponieważ moje zainteresowania zawsze się kręciły wokół komputerów, wokół informatyki, która w tamtym okresie też była taką dziedziną bardzo mocno raczkującą i bardzo mocno rozwijającą się. Więc postanowiłam się sama przebranżowić, sama nauczyłam się zawodu, podjęłam pracę zarobkową, nawet na studiach, zdobyłam określone doświadczenie i startując po prostu na rynek pracy, nagle okazało się, że dysponuje pewną drobną przewagą, jaką nie dysponują normalni absolwenci wszystkich innych uczelni. Poza tym, że ukończyłam studia z fizyki, co zawsze jest zastanawiające i zaskakujące, jeżeli chodzi o rozmowy, bo tak wszyscy patrzą, kiedy mówię fizyka, mówię, wow. To okazało się, że po skończeniu studiów dysponowałam też już doświadczeniem w pracy. Miałam doświadczenie zawodowe. I to nagle okazało się, że to dało przewagę. Więc dla osób, które mnie na przykład słuchają i zastanawiają się nad wyborem swojej uczelni, zastanówcie się też nad tym, co chcecie robić w ramach tych studiów. Żeby nie podjąć po prostu jakichś już drobnych prac w zawodzie, staży, wszelkiego rodzaju pomocy, możliwości rozwoju w kierunku docelowym waszej pracy. Ja oczywiście to, co o czym mówię, jest na dzień dzisiejszy i na dzisiejsze czasy troszeczkę nieaktualne. Dlaczego? Dlatego, że tak jak ostatnio czytałam analizy raportów dotyczących Human Resources, ja prawdopodobnie mam szansę zostać w zawodzie informatyka prawdopodobnie do emerytury. No ewentualnie jeszcze przez jakieś 10 lat. Tymczasem młodzi ludzie muszą być przygotowani na to, że oni zmienią zawód około 3 czy 4 razy w życiu.
Tak.
Tak, to będzie oznaczało całkowite przebranżowienie się. To jest absolutne nowum na rynku i w zasadzie w ogóle nie ma na ten temat żadnych metodyk, bo wszyscy mówią, że przebranżowienie się jest proste. Nie jest proste. Dzisiaj jako psycholog mogę powiedzieć, to nie jest proste. To jest w zasadzie nauczenie się wszystkiego od zera, nauczenie się nowych nawyków, nauczenie, przyswojenie sobie ogromu nowej wiedzy i przepracowania tych 10 tysięcy godzin, o których mówimy, po to, żeby stać się mistrzami. Więc trzeba po prostu, przynajmniej moim zdaniem, moją radą jest, jeżeli chodzi o wybór studiów, warto zainwestować w studia i warto zainwestować swój czas w taki kierunek, który daje potężny rozwój. Tak? Mhm. Pod tym względem ja osobiście uważam, że fizyka mnie ogromnie rozwinęła właśnie na polach wszelkiego rodzaju analiz, wszelkiego rodzaju związanych z myśleniem kreatywnym, bardzo rozbudowała wyobraźnię, bardzo rozbudowała moją inżynierię, mimo że w tym zawodzie nie przepracowałam nawet jednego dnia.
Wiesz, ale fizyka się teraz robi bardzo popularna, nawet fizyka kwantowa
ja wiem o tym.
Za przykładem niejakiego profesora Dragana, który tam
wiem o tym. W TikTokach.
Ale tak czy inaczej, fajnie, że w taki sposób nowoczesny zaczyna ktoś, nie tylko on zresztą, ale że zaczyna się właśnie takie kierunki nauk ścisłych czy zawodów takich mniej popularnych, zaczyna się przybliżać młodym ludziom, a dlatego mówię młodym, bo ci młodzi potrzebują szybkiej informacji, atrakcyjnej informacji, szybkiego przekazu. I myślę, że to fajnie, że gdzieś jest takie połączenie z tą takimi niepopularnymi, ścisłymi kierunkami i nowoczesnymi technologiami, które pozwalają nam jakoś do tych młodych ludzi docierać. Więc słuchaj, wszystko przed tobą, może jakieś nowoczesne oblicze fizyki jeszcze odkryjesz w swoim życiu, po tym jak w przyszłości rzucisz psychologię, bo na razie się zakochałaś w psychologii, jak rozumiem.
Tak, to jest właśnie, jakby to powiedzieć, mój trzeci kierunek, ponieważ nie wspomniałem jeszcze o drugim kierunku, którym jest Master of Business Administration właśnie na Akademii Leona Koźmińskiego. To jest kierunek, który ukończyłam 4 lata temu, zanim uruchomiłam psychologię. I ten kierunek znowu dał mi bardzo duży rozwój, jeżeli chodzi o sfery biznesowe. Dlaczego taki wybór? Otóż mój obecny partner prowadził wtedy bardzo duże przedsiębiorstwo, w którym chciałem się bardziej zaangażować biznesowo. Dlatego wybrałem taki kierunek, bo stwierdziłam, że jeżeli coś robimy, to róbmy to dobrze, tak? A jeżeli się uczymy na błędach, to uczmy się na błędach innych. I od tego są właśnie wszelkiego rodzaju studia podyplomowe, tak? Gdzie można sobie przećwiczyć, porobić różnego rodzaju symulacje. Zresztą kierunek MBA prowadzony przez Akademię Leona Koźmińskiego jest niesamowicie ciekawy, bo oprócz wiedzy teoretycznej jest po prostu wiele gier symulacyjnych, które symulują realne warunki biznesowe, tak? I na tych grach można się zdecydowanie więcej nauczyć, przede wszystkim swoich błędów, swojej reakcji, problemów właśnie podejmowania decyzji, gdzie decyzje musimy podejmować w warunkach ograniczonej wiedzy, tak? I to jest jedna z najciekawszych i najbardziej cennych rzeczy, jakie można zdobyć właśnie na grach symulacyjnych, zanim naprawdę zacznie zarządzać się po prostu dużą firmą bądź dużym przedsiębiorstwem, bądź zanim się zacznie po prostu myśleć nawet o otwarciu własnej organizacji, czy też inwestycjach. No, biznes jest tak naprawdę wszędzie, tak? Ja znowu wybrałem ten kierunek, tak jak powiedziałam, mój partner prowadził duże przedsiębiorstwo. Chciałem właśnie wejść w to przedsiębiorstwo jako po prostu partnerka równoprawna, wiedząc o tym, co znaczy biznes, jak on wygląda od strony rachunkowej, od strony zarządczej, od strony zarządzania na przykład zasobami miękkimi, od strony negocjacyjnej, czyli coś, czego tak naprawdę poza uczelniami biznesowymi tego nigdzie nie dostajemy. Ta wiedza jest naprawdę nie jest powszechna, tak? Pomimo tego, że my codziennie dokonujemy tysiąca negocjacji, tak, bo idąc do restauracji, biorąc menu, negocjujemy sami ze sobą, jakby na to nie spojrzeć, tak? Co mogę zjeść, co mogę nie zjeść? Dbam o linię, to muszę to sobie odpuścić. No ale jednak skończyłam te studia, no to może sobie dzisiaj odpuszczę, tak? Więc poniekąd my też negocjujemy, tak? Nawet jeżeli na to nie patrzymy, w ten sposób te negocjacje jednak powstają. I nawet zderzenie się z takim czystym problemem negocjacyjnym również w grach symulacyjnych jest jednym z najciekawszych doświadczeń. Ja tutaj mogę wspomnieć swoją właśnie pierwszą grę negocjacyjną, w której pokazano nam, czy też nawet starano się oduczyć nas myślenia na zasadzie wygrany, przegrany, czy też dochodzenia do wszelkiego rodzaju kompromisów. To była jedna z najciekawszych rzeczy, ponieważ negocjowaliśmy za złotówkę, dosłownie za złotówkę, kupno, sprzedaż zwykłej karty do gry. To był chyba Aspik. I żeśmy po prostu sobie to negocjowali. I tak niby żartem, pół serio, tak żeśmy sobie po prostu wymieniali. W każdym razie kwota ta cała kwota nie mogła przekroczyć po prostu złotówki. Czyli myśmy tam negocjowali sobie pół grosza, jeden grosz, półtora grosza i tak dalej. I to było takie jedno z tych ćwiczeń. No, nie powiem, zabawy było potąd, tak? Więc wszyscy po prostu wyszli ubawieni, no i tam oczywiście chwalimy się, co się udało wynegocjować, jakie warunki sprzedaży, no oczywiście zaczęły się pojawiać jakieś dodatkowe warunki sprzedaży, tudzież zakupu tej karty, również poza tą kwotą, czy jakieś dodatkowe usługi, jakiś barter. No i my tacy po prostu zadowoleni zaczynamy siadać, omawiamy sobie ćwiczenie i w pewnym momencie do nas prowadzący, mówi nam wprost, czy nam się dobrze negocjowało? No, oczywiście, no bo to było fajne ćwiczenie, nam się tak dobrze negocjowało, no bo kwota była niska i była tylko za złotówkę. I nagle prowadzący mówi tak, no dobrze, drodzy państwo, a co jeżeli byście tą kwotę pomnożyli przez 2 miliony? I my w tym momencie tak, no ale byśmy negocjowali wtedy inaczej. A czym się różnią negocjacje, które właśnie zrobiliście, od tych negocjacji za 2 miliony? I to był nagle taki game changer w myśleniu na temat negocjacji, tak? Że nagle się okazało, że wszyscy się skupiamy na negocjacjach o pieniądzach i wiadomo, one gdzieś tam w tle są. Nagle jeżeli kwoty robią się niebagatelne, my do nich po prostu na nie zaczynamy się bardzo skupiać na tych kwotach, zaczynając nagle pomijać te rzeczy, że możemy negocjować coś poza, możemy rozszerzyć ten kontrakt, jakiś barter, możemy sobie coś do tego kontraktu dołożyć, jakieś usługi, tak? Możemy się czymś powymieniać, tak? I nagle się okazało, że to było pyk i już, tak?
Więc... Ale wiesz, to zgadzam się z tobą, że ja kiedyś bardzo dawno temu studiowałam ekonomię i nie było takich naprawdę zajęć, o których ty mówisz, a negocjacje, absolutnie zgadzam się z tobą, spotykamy na każdym kroku nawet pracując, tak? Więc to nie są tylko finansowe.
Ale nie, wiesz, absolutnie...
Zaskoczyłaś mnie tak pozytywnie, że masz takie dobre zdanie w ogóle o studiach MBA czy podyplomowych, bo kogo bym nie pytała tu zapraszając do siebie, to takie mieszane uczucia każdy zawsze miał i to, co wybrzmiewało zawsze najbardziej, to, że studia podyplomowe czy studia MBA w szczególności, to jest okazja do nawiązania fajnych relacji biznesowych, do networkingu, do poznania ludzi, którzy już przeszli jakąś ścieżkę kariery w swoim życiu, z czegoś się już w życiu nauczyli, coś już w życiu widzieli i na takim poziomie już osób średnio doświadczonych albo mocno doświadczonych zawodowo zupełnie inaczej nawiązuje się relacje biznesowe, zupełnie inaczej się rozmawia, zupełnie inaczej te kontakty potem utrzymują się już po ukończeniu studiów na takiej kanwie prywatnej. Niejednokrotnie z takich relacji też jakieś biznesy nowe powstają. Natomiast mało kto tak mi rzeczywiście zupełnie szczerze chwalił materiał czy zajęcia, czy coś, czego można było się nauczyć, wynieść z tych studiów, więc fajnie, że to mówisz, bo mam takie wrażenie, niestety nieodparte i trochę nawet na bazie swoich dorosłych dzieci, że nauka taka akademicka, kończenie studiów podyplomowych zaczyna być mniej popularne niż było kiedyś. Jakby te kolekcjonowanie tak zwane, mówię zupełnie w cudzysłowie, absolutnie nie chcę obniżyć wartości tego, o czym mówię, kolekcjonowanie dyplomów przestało być trendy, że teraz łatwiej jest szybko i w internecie za darmo czegoś się nauczyć, niż usiąść i te 5 lat, czy nawet więcej postudiować i uzyskać takie solidne wykształcenie. I takie niestety pokutuje w wielu kręgach, nie chcę generalizować, że wszędzie, że ta jakość edukacji jest słaba i dlatego przestaje to zachęcać młodych ludzi do tego, żeby w tą edukację inwestować. I cieszę się, że to mówisz, że warto, że to jest coś, co potem można rzeczywiście w życiu wykorzystać w pełni, bo też absolutnie się z tobą zgadzam, że jedyne, co możemy sobie dać, to zainwestować w swoje wykształcenie, w swoją edukację i to na pewno jest inwestycja, która będzie procentowała w przyszłości. W międzyczasie, przepraszam, że trochę wątek przerwę, ale chciałam wszystkich przywitać, którzy z nami są, którzy nas obserwują, słuchają. Część osób już tutaj do nas pomachała, także witam Agnieszkę, jedną, drugą, witam Marzenę i wszystkich, którzy jeszcze się nie ujawnili, że są z nami. Fajnie, że jesteście, a nie myjecie na przykład okiem. No ale już jest ciemno, więc myślę, że już kto miał umyć, to umył w dzień. Wracając do naszej rozmowy, powiedz, kiedy zaczynałaś pracę zawodową, już na studiach, jak powiedziałaś, co dla ciebie było najważniejsze w miejscu pracy, nie wiem, warunki finansowe, możliwość rozwoju, relacje z ludźmi, atmosfera, wartości, wiesz, no jakby spektrum jest olbrzymie, tak? Co było dla ciebie takie najważniejsze, co pamiętasz do dziś, że było takie znaczące dla ciebie?
Znaczy tak jak ja pamiętam ze wszystkich akurat wymienionych rzeczy, mimo wszystko ja się skupiałam jednak na samym początku swojej kariery, czyli mając lat 27, 25, 27, no jak już zaczęłam na studiach, może około 23, jednak mimo wszystko warunki finansowe, tak? Aha. Zdecydowanie po prostu finanse. Ja pochodzę z, powiedzmy, średniego miasta ze środkowej Polski. Przeniosłam się po prostu do Łodzi, do trochę większego miasta i chciałam po prostu dalej kontynuować swój rozwój po skończeniu studiów. Jednak i rozeznaniu się na rynku łódzkim, wtedy Łódź naprawdę nie oferowała bardzo dużych warunków, tak, finansowych, czy też w ogóle dużych warunków finansowych. W związku z czym postąpiłam troszeczkę jak liść na wietrze, czyli rozesłałem po prostu CV po całym kraju, ponieważ no, nie miałem już wiele do stracenia, a wiedziałem, że do rodzinnego miasta wracać już nie chcę. Z różnych przyczyn. To byłam po prostu jak liść na wietrze i zastanawiałam się, gdzie mnie wichry losu rzucą. Więc byłam w Bydgoszczy, byłam w Gdyni, byłam w Gdańsku, byłam we Wrocławiu kilka razy. No i również byłam w Warszawie kilka razy i na końcu się okazało, że Warszawa była właśnie tym miastem, które mnie po prostu przyjęło i było w stanie zaoferować na tamten okres czasu oraz warunki mojego doświadczenia właśnie pensję, która mnie bardzo satysfakcjonowała, tak? Dodatkowo oferowano mi też możliwość rozwoju, możliwość dorobienia, dlatego że rozpoczynałam właśnie swoją karierę, taką prawdziwą już karierę zawodową, bo na studiach no to były oczywiście staże, ale były to zazwyczaj prace, które mogły podjąć po prostu mogła podjąć studentka w tamtym czasie, tak? Mhm. Natomiast no, swoją przygodę rozpoczęłam taką prawdziwą już w PTK Centertel i to, co mnie właśnie zaskoczyło, że oprócz świata związanego z kwestiami finansowymi, właśnie otrzymałam jeszcze świat związany z relacjami, tak? Pracowałam w bardzo interesującym i bardzo ciekawym zespole, ponieważ to był Telekom, teraz bardziej znany jest jako sieć Orange, ponieważ Orange no, wykupiło PTK Centertel i oni przeszli rebranding. To mi pozwoliło po prostu na bardzo duże rozwinięcie się tam pod względem kompetencyjnym, pod względem technicznym, no jak również pod względem finansowym, tak, zadomowienie się właśnie w Warszawie, bo wtedy też nie było to takie proste i oczywiste, oczywiście ceny mieszkań, no wiadomo, były wtedy zupełnie inne, ale nadal po prostu, nadal wynajem mieszkania nie był na tyle obciążający mój budżet, żebym nie mogła sobie w tym mieście po prostu spokojnie żyć, tak? No, do takiego dużego życia to oczywiście wiadomo brakowało, ale nadal by wystarczało to na spokojne życie. No i oczywiście praca wiązała się też z odpowiednim obłożeniem, jednak relacje, które tam po prostu były oraz możliwość rozwoju na tamten okres czasu no, rekompensowała po prostu wszystkie braki, tak? Nie powiem, że była to po prostu pierwsza praca jako administratorka systemów. Wtedy też obowiązywało coś takiego jak standby w firmie. Dzisiaj się to rzadko spotyka. Natomiast wtedy to normalnie była normalna praktyka, że administratorzy są po prostu pod telefonami i o godzinie drugiej czy trzeciej w nocy są po prostu wyrywani ze snu, bo jest jakiś problem, który trzeba rozwiązać, tak? Więc na początku przede wszystkim postawiłam na finanse, rozwój oraz w związku z tym, że przeniosłam się również do Warszawy, to utrzymanie się w Warszawie, co, uwaga, nie jest też oczywiste. Tak? Znam, czy też znałam w tamtym okresie jednak wiele osób, które wyprowadziły się z mojego rodzinnego miasta, również przeniosły się do Warszawy i wróciły po prostu do mojego rodzinnego miasta. Tak, no niestety nie dały rady, tak? Praca było za dużo, za ciężka, nie odnalazły się w tym środowisku, bo nie oszukujmy się, Warszawa jest po prostu bardzo specyficznym miastem, z olbrzymią dynamiką, z olbrzymimi możliwościami. I czasami po prostu jak czy wracam sobie do swojej ulubionej książki, jaką jest Ziemia Obiecana, to niektóre cytaty, które tam się pojawiają, mam wrażenie, że one dzisiaj dotyczą bardziej Warszawy niż niż tam wtedy, niż ówczesnej Łodzi, tak? Że jednak ten, że jednak Warszawa jest bardzo prężnym ośrodkiem. I to z takiej też trochę mojej obserwacji, że to jest Warszawa plus obwarzanek w promieniu 50 km dookoła, a potem się po prostu wyjeżdża z tego i życie się zaczyna uspokajać. Tak? I jakby to powiedzieć, wjeżdżamy już do takiej troszeczkę innej Polski, ten świat już nie goni tak bardzo za sukcesem, nie goni za tak bardzo za finansami. No, ma to niestety swój drobny minus, tak, że jednak w Warszawie dosyć trudno nawiązuje się relacje.
Tak? A ja mam zupełnie inne spostrzeżenie.
No ty masz troszeczkę inne, no. Ja wtedy też miałam troszeczkę inne stwierdzenie. Pamiętajmy o tym, że ja pochodzę ze świata IT i z tego świata tak naprawdę teraz rozszerzyłam swój zakres kompetencji właśnie dzięki studiom psychologicznym oraz wielu wydarzeniom, które się nagle wydarzyły w moim życiu, które doprowadziły nas między innymi do tego spotkania.
No właśnie, właśnie, bo to chciałabym trochę o to cię popytać, pociągnąć za język dzisiaj.
Więc ja to mówię z perspektywy bardziej tamtego okresu czasu niż dzisiejszego, tak? Dzisiaj oczywiście jestem w stanie powiedzieć, że tak, relacje nawiązywane zarówno partnerskie, biznesowe w Warszawie można nawiązywać na bardzo szerokim spektrum i Warszawa jest po prostu taką, ja mogę powiedzieć, po sobie taką absolutną studnią bez dna. Tutaj się po prostu przecinają takie tysiące idei, pomysłów, ludzi, możliwości, że to jest wręcz naprawdę niesamowite, więc z tej perspektywy czasu mogę powiedzieć, że przeprowadzka do Warszawy była jedną z najlepszych decyzji, ponieważ znalazłam się w absolutnie kreatywnym środowisku. No to i teraz to jest pytanie, które daje olbrzymie możliwości rozwoju. I teraz to jest na przykład pytanie dla nas, jak bardzo chcemy to wykorzystać, tak? Dokładnie. Jak bardzo chcemy z tego czerpać, tak? Ponieważ no, nie byłam wtedy za bardzo gotowa na otwarcie się na te możliwości, byłam bardziej skupiona po prostu na kwestiach ułożenia sobie po prostu ułożenia sobie życia. Więc mój ogląd wtedy na tamten czas był troszeczkę inny, ale jak widać się zmienia.
Tak. Agnieszka, chciałabym trochę o twoim życiu, bo jak sam tytuł tego cyklu My Life, My Rules, pomyślałam o tym, że będziesz bardzo dobrą bohaterką tego odcinka po przeczytaniu twojej historii właśnie w książce Agnieszki Potęga Ulgi. Bardzo, ale to bardzo duże wrażenie na mnie wywarła właśnie twoja historia, ale też olbrzymia otwartość, z jaką się tą historią dzielisz ze światem i olbrzymia taka pokora do tego, jak do tego podchodzisz. I chciałabym, żebyśmy chwilę o tym porozmawiały, dlatego że temat jest niezwykle ważny. I myślę, że jeśli pozwolisz sobie na chwilę szczerości w tej rozmowie nawet z nami, to też wielu osobom twoja historia może pomóc, moim zdaniem.
Oczywiście.
I
to był
myślę, że dużo osób, które tutaj są, cię znają, ale ponieważ chcemy docierać do osób, które cię nie znają, chciałabym, żebyś opowiedziała o tym tak, jak ty chcesz. I z taką otwartością i szczerością, na jaką chcesz sobie pozwolić.
Dobrze. Będę się starała raczej troszeczkę pohamowywać, bo mam niestety tendencję do bycia osobą zbyt otwartą i czasami no, już dostaję takie informacje zwrotne, że Aga, trochę za szeroko. Ja mówię, okej, dobrze. Więc tak, w ramach studiów MBA, o czym żeśmy tutaj rozmawiały, Koźmiński nie mówi, czy też powiedział i też ostrzega o jednej rzeczy, że po studiach MBA wskaźnik rozwodów wynosi około 35%. Tak, ponieważ MBA jest takim projektem, który bardzo zmienia życie i bardzo zmienia podejście. Ja pod tym względem jestem autorką pewnej statystyki, do której trochę Akademia się z jednej strony bardzo szczyci, jeżeli chodzi o trenerów i o przyjaciół, których tam zdobyłam, z którymi utrzymuję nadal bardzo serdeczny kontakt. I oni się do mnie po prostu bardzo przyznają, mówią, że to jest jedna z największych metamorfoz, jaką oni znowu widzieli. Aha. Natomiast uczelnia jednak trochę woli tą statystykę ukrywać, bo boją się tym chwalić na takiej zasadzie, rany boskie, co wy z tymi ludźmi na tym MBA-u w ogóle robicie, tak? Że są w stanie coś takiego osiągnąć.
To nie aż tak miało być.
Tak, to nie tak miało wyjść, dokładnie, to nie w tą stronę. Tak, my rozumiemy, że są rozwody, że są że jest boost kariery, że są zmiany pracy, że osoby nagle, które były na takich zwykłych, szeregowych, czy też pracownikach, stanowiskach menadżerskich, którzy są menadżerami niższego szczebla, nagle stają się członkami zarządu i to idzie bardzo szybko, w przeciągu 3-4 lat, tak? A tu nagle jednak okazuje się, że trochę chyba nie o to nam chodziło, ale mimo wszystko doceniamy tą przemianę. Więc jakby to powiedzieć, ja jestem jak najbardziej osobą, która w pewnym momencie jednak dokonała takiej sztampowej przemiany, czyli u mnie nastąpił rozwód i to jakoś jest jeszcze, mieści się w ramach tej statystyki. Teraz na czym polega ta druga statystyka? Otóż jestem pierwszą osobą, która poszła na Koźmiński jako mężczyzna i skończyła jako kobieta. Mhm. Tak, jestem osobą z dysforią płciową, o czym się dowiedziałam w wieku lat 40. W momencie, kiedy tak naprawdę zderzyłam się absolutnie ze ścianą i złapałam się po prostu na tym, że chcę popełnić drugą próbę samobójczą. Mhm. Tak, drugą w życiu. Skończę tak, jak tam bardzo fajnie to opisała Agnieszka Maruda, mówiąc o teorii i kwestiach zasobów, jeżeli chodzi o czerpanie ze swoich zasobów. Otóż mi się po prostu skończyły nagle zasoby. Ja nie miałam skąd czerpać. Tak? Mhm. Małżeństwo się rozpadało, przeżyłam bardzo ciężki 2019 rok, który zgodnie teraz z moją wiedzą psychologiczną wywołał bardzo duży epizod depresyjny w już istniejącej i trwającej od lat depresji, co się okazało potem w ramach mojej terapii, że ja się po prostu zmagam z depresją od mniej więcej 10-12 roku życia i to ciężko, z myślami samobójczymi, natomiast to trwało po prostu tak długo, że świat dookoła uznał, że po prostu ja tak mam. Że zawsze byłam taka wycofana, że zawsze byłam taka niedostępna, marudząca, nieustabilizowana w ogóle emocjonalnie, że do mnie bez kija to po prostu nie podchodź. A potem nagle się okazało, że to nieprawda, że ja taka nie jestem. Że jednak dysponuję po prostu olbrzymimi zasobami energii i olbrzymimi zasobami pomysłowości i olbrzymimi zdolnościami i umiejętnościami, które się zaczęły nagle rozwijać, w tym przede wszystkim umiejętnościami miękkimi, których nie posiadałam. Tym między innymi właśnie umiejętnościami prezentowania, których też nie posiadałam. I idąc właśnie dalej tą ścieżką, po prostu to jest bardzo zawiła historia, trafiłam do gabinetu psychologa, właśnie dokładnie z takimi myślami, na zasadzie, proszę panią, ja chcę się zabić. Po prostu, życie dla mnie nie ma w tym momencie absolutnie żadnego sensu, nie przejawia absolutnie żadnej wartości. Tak? Zawarłyśmy ze sobą tak zwany kontrakt na życie, czyli że nie popełnia żadnego czynu związanego z targnięciem się na własne życie bądź zdrowie, które, uwaga, nie dotyczyło również mnie, ale również moich bliskich w tamtym czasie. I zaczęłyśmy po prostu pracować nad przyczynami i źródłem tej depresji. No, oczywiście mówiłam o wszystkich wydarzeniach, które się wydarzyły w 2019 roku, o wszystkich diagnozach medycznych, które dostałam, o sypiącym się związku I jakby to powiedzieć, no było to jednak jasne, jednak terapeutka stwierdziła, że dobrze, no to drążymy dalej. Tak? No bo to się cofniemy, bo zawsze było pytanie, no ale czy to naprawdę było to, czy te myśli czułaś wcześniej? Ja mówię, tak, czułam to po prostu wcześniej i zaczęłyśmy drążyć dalej, kopać dalej, no to od kiedy? I tak żeśmy dostarły do pierwszej próby, gdzie stanęłam po prostu na krawędzi 16-piętrowego bloku po niezdanym egzaminie, spojrzałam w dół i zadałam sobie pytanie, no ale Aga, po co ty w ogóle żyjesz? Tak? Skoro życie tak boli. Aha. I zaczęłyśmy w tej historii drążyć dalej. I tak żeśmy zaczęły ze sobą w ramach tego drążenia, ja zaczęłam się troszeczkę bardziej otwierać, nabierałam zaufania do terapii i w pewnym momencie właśnie terapeutka zaczęła mnie pytać o właśnie moje myśli, o moje marzenia, o moje potrzeby i tak po mniej więcej, nie wiem, miesiącu, dwóch miesiącach pracy, ja tak zaczęłam opowiadać, że terapeutka zrobiła coś takiego. Idziesz się diagnozować w kierunku dysforii płciowej. Dopóki nie dostaniesz diagnozy, Ja będę ciebie wspierać, żebyś się nie zabiła, ale ja chcę wiedzieć, z czym ja mam do czynienia. Aha. To było wręcz widać po prostu, że coś zaskoczyło. Tak, że ewidentnie coś zaskoczyło. I moja reakcja to była taka, what? Ale o czym ty mówisz? O czym ty w ogóle rozmawiasz do mnie? Halo, jaka dysforia? Co to w ogóle jest? Tak? I ona oczywiście skierowała mnie na całą ścieżkę diagnostyczną. Trafiłam do psychiatry, seksuologa, bo to oni zajmują się właśnie kwestią diagnozy. Przeszłam cały proces diagnostyczny, który nie jest prosty. To nie polega na tym, że wypełnia się dwa testy i to jest pach masie. Nie, to jest w ogóle cały proces, który dzisiaj wiedząc po studiach psychologicznych jest niczym innym, tylko diagnozą różnicową, czyli eliminuje się wszystkie inne przyczyny, aż do momentu, dopóki nie pozostanie ta jedna, jedyna możliwa diagnoza. I to u mnie tak wyglądało, czyli przeszłam komplet badań medycznych, tak, związanych z wszelkiego rodzaju ustaleniem hormonów płciowych, które mogą właśnie wywoływać kwestie dysforii płciowej, czyli nieakceptacji swojego ciała, nieakceptacji swojej płci, nieakceptacji swojej roli społecznej, jaką wtedy pełniłam. Przeszłam rezonans głowy, aby stwierdzić, czy nie ma po prostu specyficznych odmianów nowotworów w mózgu, który stwierdzałby, że faktycznie może to się tak objawiać, tak? Wiemy o tym, są takie nauka, wie o tym, są takie nowotwory. Aha. Przeszłam potężną baterię testów psychologicznych i bardzo szeroki wywiad, który zakończył się, bo cała diagnoza kończy się tym, że należało spisać po prostu wszystkie swoje wspomnienia również. Dlaczego Aha. ja uważam, że to jest w tą stronę? Dlaczego ja siebie uważam, że jestem kobietą, a nie chłopcem, tak? Uh-huh. Od kiedy to się zaczęło, chronologicznie, żeby to poukładać jak najbardziej, uh-huh. więc cały proces diagnostyczny trwał około miesiąca. Nie powiem, że było to dla mnie tak absolutnie i absurdalnie ciężkie, po prostu z jednej strony nadal walczyłam z tą myślą, że może coś być, zaczęłam czytać i w ogóle, no ale hello, no gdziekolwiek teraz zaczęłam trafiać na jakieś strony, na jakieś poradniki, to nie powiem, to były strony o treściach erotycznych, tak? Mhm. Tej wiedzy po prostu jest naprawdę bardzo mało, a wiedzy naukowej opartej na rzetelnych faktach jest dużo, jeszcze mniej, w ogóle ona jest niedostępna, tak? I tak po prostu idąc w ramach tego procesu, nie policzę, ile paczek chusteczek ja wypłakałam, ile ręczników po prostu poszło nagle do prania, ile nieprzespanych nocy, ile paczek z melatoniną musiałam zjeść, ile po prostu nie jestem w stanie tego w ogóle policzyć, tak? I nadal jakby to powiedzieć...
No, ale teraz tak z perspektywy czasu, jak na to patrzysz, to i masz już podstawę też, bo jesteś jakby po studiach psychologicznych, więc masz już zupełnie inną perspektywę. Po pierwsze uważam, że fajnie, że trafiłaś na osobę, która prowadząc cię chciała ci pomóc. bo to wcale nie jest takie oczywiste. Bo to nie zaskoczyła, jest to, że ona zaskoczyła i że ona to zauważyła, to dlatego, że ona autentycznie ciebie słuchała. Ale powiedz, czy nie uważasz, że jednak ta ciężka droga diagnostyczna jednak jest potrzebna, żeby nie zdecydować błędnie?
O tym właśnie chciałam powiedzieć, że ta diagnoza składa się z dwóch kawałków, ponieważ to, o czym ja powiedziałam, to jest kawałek pierwszy, czyli dostajemy diagnozę medyczną. Tak? I ja tutaj zacytuję mojego diagnostę, doktora Dulko, który bardzo szeroko mi właśnie opowiadał o wynikach. W ogóle jak ja to zobaczyłem, to było takie, ale że co? Tak? Jak? Ale to jest w ogóle niemożliwe. On oczywiście opisał mi bardzo, bardzo szczegółowo, z czym ja się zmagam, w ogóle w czym jest kłopot, że i tutaj jego zacytuję, czy znalazłam akurat te odpowiedzi w blogu pana, innego pana Dragana, nie Andrzeja, tylko Witolda Dragana, który jest psychogenetykiem, tak? Zajmuje się psychologicznymi podstawami, genetycznymi podstawami zachowania. Tak? W związku z czym jest to bardzo ciekawy materiał i on na swoim blogu właśnie opublikował pracę związane z najnowszymi badaniami, które stwierdzają, że dysforia płciowa jest związana z drobnym błędem genetycznym, który powoduje, że mózg osoby dotkniętej tą przypadłością jest uwrażliwiony na inny hormon płciowy niż produkuje ciało. W związku z czym dostarczenie właściwego hormonu płciowego powoduje to, że osoba nagle zaczyna wracać. Zaczyna wracać, zaczyna funkcjonować, zaczyna po prostu się dziać. Tak? Tak w skrócie mogę powiedzieć. Zaczyna po prostu, wyraźnie widać, że zaczyna zupełnie inaczej pracować mózg. Tak? I oczywiście po stwierdzeniu diagnozy dostałam pierwszą receptę na terapię hormonalną. Oczywiście nie będę ukrywać, że małżonka przyjęła to absolutnie fatalnie. I no, rozstałyśmy się 14 lutego 2020 roku. Także bardzo dobry dzień na rozstanie. A ja tą receptę, ja diagnozę otrzymałam 11 lutego. Ja nie ukrywałam tego absolutnie. Ja byłam po prostu całkowicie, absolutnie przerażona w tamtym okresie, po prostu tym, co się dzieje. Tak? Dostałam swoją pierwszą receptę. I pierwszą dawkę hormonów przyjęłam 31 marca. Czyli proszę zobaczyć, jaki to był okres czasu. Tak? To przeszło prawie półtora miesiąca. Tak? Przez prawie półtora miesiąca nadal byłam pod opieką terapeutki. Nadal żeśmy się zastanawiały, jak w ogóle podejść do tematu, bo raz, że było to dla mnie absolutnie szokujące, a dwa, co dalej? Po prostu co dalej, tak? No i w końcu...
Bo Adam, umówmy się, jakby wiedzieć i poznać diagnozę to raz.
A później, to są dwie różnicy.
Diagnozą zrobić, to dwa, prawda?
To jest w ogóle kompletnie coś innego. Ja tutaj przytoczę na przykład przypadek jednego z większych aktorów w kinie amerykańskim, Steve'a McQueena, który dowiedział się o tym, że ma śmiertelnego raka, miał do wyboru. Albo 2 lata na szpitalnym łóżku chemioterapii, albo 8 miesięcy ze swoją żoną na rancho. Wybrał rancho. Tak? On nie podjął leczenia. Więc ja zawsze to powtarzam wszystkim osobom, które ze mną się kontaktują czy konsultują. To, że dostaniecie diagnozę, to pamiętajcie o tym, nie musicie pójść tą ścieżką. A nawet jeżeli pójdziecie tą ścieżką, to jest coś co ważnego, co też chcę właśnie przekazać. Jeżeli zaczniecie przyjmować hormony, bo to mi powiedział mój diagnosta, jeżeli zaczniesz przyjmować hormony i twój stan jeszcze się pogorszy, to nie jest to. Po 2 tygodniach pojawił się ten uśmiech. Pojawił się ten błysk wokół. Nagle świat nabrał w ogóle zupełnie jaśniejszych, jaskrawszych kolorów. bo to jest prawda i to jest faktycznie stwierdzone badaniami, potwierdzone badaniami. Depresja powoduje, że ludzie widzą świat na szaro. Te kolory są wyblakłe. A one nagle, ponieważ to była wiosna, nagle zieleń stała się po prostu soczysta, słońce zaczęło świecić, a mnie się chce żyć. I ja wtedy dopiero byłam przerażona. Bo okazało się, że diagnoza była trafna. Że ja naprawdę tak mam. I mój mózg jest zaprogramowany nie na ten hormon. Biologia się pomyliła. Jest to, że mój mózg jest wsadzony do złego po prostu pojazdu. Ja się całe życie, 30 lat ze sobą, męczyłam. W związku z czym dopiero wtedy dopadło mnie przerażenie, ale stwierdziłam, że ja po prostu zaczęłam lubić ten stan i moje ciało nagle zrobiło się komfortowe. Jakie zmiany zaczęły się pojawiać? Ja zaczęłam dojrzewać. Będąc na terapii z terapeutką, okazało się, że mój rozwój temperamentu, mój rozwój psychiczny zatrzymał się mniej więcej na wieku lat 14. Tak? Ja byłem po prostu cały czas wkurzonym nastolatkiem, który po prostu nie wie, o co mu chodzi, że chce, ale z drugiej strony niech się wszyscy ode mnie po prostu odczepią, bo ja wiem po prostu najlepiej. Tak? Ja w przeciągu ostatnich 3 lat podjęłam dużo więcej dorosłych decyzji niż przez ostatnie 30. Tak?
Ale wiesz, Aga, ja specjalnie naszą rozmowę zaczęłam od normalnych, codziennych spraw. Tak. Bo dlaczego? Bo od ciebie bije taka niesamowita, pozytywna energia. Masz piękne kolory na sobie, cudownie dopasowane do paznokci z tą marynarką, po prostu rewelacja. Fajnie mówisz ciekawie o swoim życiu zawodowym, o studiach i tak dalej. I nagle w połowie rozmowy mówisz o próbach samobójczych. Wiesz, to jest takie zetknięcie się tak skrajnie różnych osobowości jakby ciebie, że jakby dlatego chciałam od tego pozytywnego twojego wizerunku, żeby pokazać, jak bardzo ty dziś jesteś sobą.
Tak. To się tylko idealnie tak opisuje.
Tylko powiedz, Aga, bo ja to wiem, ale nie, zakładam, że nie wszyscy, którzy nas słuchają, to wiedzą. Ale to nie odbyło się bez strat. O jednej już powiedziałaś.
Nie odbyło się bez strat.
Zostawiła cię twoja partnerka, tak?
Zostawiła mnie moja partnerka. To nie jest jedyna strata. Zostawiła mnie cała rodzina partnerki. Nie utrzymują ze mnie kontaktu. Jak zostawiła mnie moja rodzina? Po prostu usłyszałam naprawdę bardzo dużo gorzkich słów, których nie będę już tutaj powtarzać, bo też otrzymałam informacje przez adwokatów, bo ze mną właśnie wszyscy najbliżsi, których ja kochałam, których cenię i kocham nadal, których cenię, rozmawiają ze mną tylko przez adwokatów. Tak? Otrzymałam po prostu kilka bardzo gorzkich słów i bardzo gorzkich ostrzeżeń, że jeżeli będę po prostu upowszechniać nasze prywatne rozmowy, to oni mogą po prostu podjąć pewne kroki, żebym przestała to robić. Dla mojej rodziny jestem po prostu wstydem. Nie akceptują mnie w ogóle, ani z jednej, ani z drugiej strony. Ani w ogóle z żadnej strony w tym momencie. I proszę sobie wyobrazić, że od dnia mniej więcej 11 lutego 2020 roku, kiedy otrzymałam diagnozę, do dnia mniej więcej 14 lutego straciłam wszystkich. Po prostu nagle zostałam sama w życiu. I to absolutnie sama. To jest, można porównać to tylko do takiego stanu, że po prostu nagle wszyscy wymarli. Wszyscy, cała rodzina. I tak naprawdę jedną właśnie z motywacji, dla których ja poszłam dalej w tym kierunku i w tą stronę, było to, że nie pozostał mi nikt, kto by o mnie zawalczył. Zostałam na polu tylko i wyłącznie ja sama z decyzją pod tytułem, co dalej? Co dalej mam robić? Ponieważ byłam wtedy na takim etapie rozwoju, nie na takim etapie, że gdyby chociaż jedna osoba powiedziała mi, słuchaj, ale ja ciebie cenię, zostań, nie rób tego. Dobrze mi jest z tobą w związku, dobrze cię mieć w rodzinie, nie rób tego. to ja bym została. Ale ja nie usłyszałem tych słów. Wszyscy po prostu uciekli ode mnie nagle jak poparzeni i oparzeni, mimo że na początku deklarowali jednak swoje poparcie. Ale kiedy naprawdę przyszło na serio, kiedy przyszło do korekty sądowej, bo wiesz, mogę, pokazywałem ci, albo nie pamiętam już, pokazywałem ci, jak wyglądałem 5 lat temu. To jest może spokojnie można powiedzieć, to jest brat i siostra, ale nikt nigdy nie powie, że to jest ta sama osoba. I mniej więcej o tym będę mówiła właśnie 19 maja na konferencji, na którą zostałam poproszona. Organizatorem jest właśnie SWPS, czyli uczelnia, na której skończyłam psychologię. I tam właśnie będę poruszała właśnie tak drażliwe kwestie, jak wygląda ten proces, jak bardzo trzeba być osobą zdeterminowaną w tym kraju,
żeby to przejść.
Żeby przejść i zgodnie z nazwą tego bloga, My life, my rules. I żyć swoimi zasadami, swoją energią, swoim życiem. I ile trzeba się nacierpieć, żeby na końcu się uśmiechnąć.
No ale żeby też odzyskać siebie, prawda? Bo nie da się absolutnie nie zauważyć tego, że kochasz siebie.
Ja siebie uwielbiam, a nie kocham. Oczywiście, że kocham. Jestem swoją właśnie największą fanką. Bo tak jak powiedziałam, ja po prostu nagle zaczęłam robić rzeczy, o których w ogóle dla mnie były jeszcze 5 lat temu kompletnie nieosiągalne. I to nieosiągalne nie pod kątem technologicznym, czy pod kątem znajomości, pod kątem bycia właśnie osobą, która niesie jakąś wartość. Pod kątem w ogóle takim temperamentalnym. Tak? Ja się nagle dowiedziałam, że uwielbiam występować. Ja się bardzo dobrze bawię na scenie, co jest, uwaga, w dzisiejszym świecie trochę unikalną zdolnością, bo nawet widząc po prostu wiele, wiele koleżanek i kolegów na studiach psychologicznych, którzy wychodzą i byli absolutnie przerażeni tym, że muszą coś zaprezentować, czy też odegrać jakąś scenkę, no to ja byłam pierwsza. Halo, ja tu jestem, ja to tam mogę pójść, powiedzcie mi, co trzeba powiedzieć, co trzeba zaprezentować, to ja idę. Tak?
Wiesz, bawię się na scenie, to tam lekko to powiedziałaś, bo ty się bawisz na scenie TEDa.
Ja się tak i tak, mam na koncie wystąpienie na TEDxie i to powiem szczerze, było jedno z najpiękniejszych po prostu moich przeżyć. I to poniekąd pokazało mi właśnie mój progres. Kiedyś jakbym przyszła sobie na ten TEDx, to ja bym usiadła w najdalszym rzędzie, najdalej oddalona, gdzieś tam wciśnięta w kąt, z telefonem w ręku i po prostu zastanawiała się, co ja tutaj robię i w ogóle, no dobra, przyszłam sobie posłuchać, no ale generalnie to tam telefon i tyle. I właśnie ta droga pokazuje mi to, że trzeba przejść, ile tych rzędów trzeba było przejść, ile tych problemów po to, żeby stanąć na scenie. Właśnie w blesku świateł, w blasku fleszy i się właśnie w tym bawić. Żeby się bawić po prostu samą obecnością w rozmowach, w przebywaniu między ludźmi. To jest to, co ja odkryłam. Że to, co mnie napędza, relacje, ploteczki, tak? Bycie tu i teraz, na żywo, to jest po prostu moja nowa energia, z której ja po prostu czerpię, ale też uwaga, i ja ją daję. Bo też również daję.
Dokładnie, bo wie co, Aga, bo do ciebie ludzie lgną teraz.
Zauważyłam to.
Na pewno to widzisz. Że,
widzę
że
to.
Absolutnie ludzie do ciebie lgną i wystarczy cię przez chwilę poznać, żeby już być prawie że friend forever dla ciebie. Więc to też jest na pewno jakaś twoja olbrzymia energia, którą wydzielasz, którą dajesz, bierzesz, jakby ona działa w dwie strony.
No, odkryłam po prostu.
Muszę mały disclaimer, bo nadajemy również na Instagramie, a Instagram podobnież po godzinie wycina transfer. I będziemy na YouTubie, na LinkedInie, na Facebooku pewnie dalej mogły być słyszane, ale na Instagramie już nie, więc jak ktoś nas na Instagramie ogląda i do końca nie da rady wytrwać, bo go wytną, to zapraszamy na YouTuba, tam też jesteśmy. Aczkolwiek będziemy powolutku kończyć. Natomiast gdyby tak szarp po prostu na Instagramie się skończyło, to można końcówkę obejrzeć na YouTubie. To tylko taki mały disclaimer. Ale tak, Agnieszka, ja no mówię, poznałyśmy się na spotkaniu autorskim i po powiedzeniu sobie cześć, Agnieszka jestem, cześć, ja też jestem Agnieszka. Ja miałam takie wrażenie, jakbyśmy się znały od dawna, tak? Jakbyśmy naprawdę były dobrymi znajomymi. Masz coś w sobie takiego, co absolutnie skraca dystans.
Bardzo ci dziękuję, ponieważ ja uczę się po prostu żyć właśnie z tą informacją. Powiem wprost, nie jesteś pierwszą osobą, która mi to powiedziała. Pierwszą osobą właśnie po rozpoczęciu tego procesu była moja bardzo wieloletnia przyjaciółka, Aneta, pozdrawiam, jeżeli nas słuchasz, która jako pierwsza mi o tym właśnie powiedziała, że ja mam w sobie coś, co powoduje, że raz, że ludzie po prostu do mnie przychodzą, dwa, że właśnie skracają dystans, że się otwierają, że to jest właśnie jakaś taka magia. Mój akurat mistrz Zen, bo owszem miałem też kontakt właśnie trochę z Zenem, bo jakoś jest mi bliżej troszeczkę do tej filozofii, powiedział mi po prostu taką rzecz, która może nie wiem, akurat w innym języku brzmi to po prostu trochę lepiej, bo u nas ćma jest po prostu trochę pejoratywna, ale proszę akurat wziąć ten akurat disclaimer, że to jest powiedzenie, że ćma w kierunku pozytywnym, że ja całe życie poszukiwałam po prostu światła, do którego można po prostu przyjść i się ogrzać od niego, posłuchać, poczerpać z niego. A potem odkryłaś, że to ty jesteś tym światłem. I to było dla mnie takie wow. Tak? Mhm. I właśnie coraz częściej właśnie słyszę taki feedback, że to jest właśnie to niesamowite ciepło, to jest to coś, to jest ta prawdziwa iskierka życia, ta energia rozbrajająca, właśnie ten błysk wokół, błysk umysłu. Bycie właśnie osobą chyba też do taką absolutnie do końca autentyczną. Mhm. Tak? Coś, co poniekąd jest dzisiaj poszukiwane i bardzo cenione, tak? Tak? Że
mimo wszystko.
Tak, że jednak w tym poprzednim życiu było tak dużo udawania, a mimo wszystko jednak udało je się jakoś zbudować. O to oczywiście potem ono się rozsypało i trzeba też ja o tym po prostu muszę powiedzieć. Ja zbudowałem całe życie od podstaw, budując jednocześnie całą siebie, tak? Bo to nie jest poniekąd tak, że jak sobie wszyscy myślą, że okej, zrobisz makijaż, założysz szpilki, włożysz sobie marynarkę i już. Nie. To trzeba się po prostu wychować jeszcze raz na nowo. Trzeba jeszcze raz po prostu określić sobie, o co mi w życiu chodzi, co jest właśnie tym, co my chcemy, jakie są wartości, które chcę żyć, którymi chcę emanować, które chcę przekazywać dalej. Jak to ma dalej wyglądać? To nie jest proste, dlatego to ja też o tym mówię, to jest długotrwały proces.
Tak? To bardzo łatwo przerysować, prawda?
Bardzo łatwo jest przerysować i o tym też mówię.
Najważniejsze, żeby być naturalnym w tym swoim nowym wcieleniu.
Tak, bardzo łatwo jest przerysować. Bardzo łatwo jest też również powiedzieć to, o czym ty powiedziałaś. W tym procesie bardzo łatwo jest się skrzywdzić.
Tak.
Dlatego to jest to poniekąd, o czym ja też wielokrotnie mówię i rozmawiam z moimi klientkami, że jeżeli tak jest, to nie bądź zła po prostu na świat. Pomyśl sobie w ten sposób. Masz ogromne szczęście, ponieważ mało komu dane jest rozpocząć wszystko jeszcze raz. Wychować się jeszcze raz. Przejść proces dojrzewania jeszcze raz. Zacząć wkomponować w siebie jeszcze raz te wszystkie rzeczy. Przemyśleć swoje życie tak naprawdę do głębi jeszcze raz. Ty możesz się jeszcze raz narodzić na nowo. Na nowo. Mhm. Ja się narodziłam na nowo jako Agnieszka, definiując siebie od początku. Tak? Przeszłam cały proces. To, co po prostu przechodzi normalny człowiek w ramach dojrzewania, ja dokonałam tego, mając lat 40, będąc jednocześnie, i to jest właśnie jedna z najciekawszych rzeczy, które się wydarzyły, taką jedną z moich największych refleksji, którą posiadam w ramach całego tego czteroletniego procesu, że dostałam olbrzymi zastrzyk kompetencji i też wiedzy z każdego kawałka, ponieważ byłam jednocześnie w terapii, skończyłam MBA, który miał podejście właśnie bardzo, bardzo otwarte i też bardzo skupione na zarządzaniu zasobami swoimi, jak również zespołu. Więc jakby to powiedzieć, trochę podłapałam w psychologii właśnie na MBA. Spodobało mi się, tak mi się spodobało, że skończyłam studia. I pracuję po prostu w zawodzie. No od wczoraj już mogę oficjalnie powiedzieć, że pracuję jako... Mogę pracować jako psycholog i pracuję jako psycholog. Mogę już udzielać oficjalnie poradnictwa. I jednocześnie będąc właśnie na tych studiach, patrząc na to obecnie z metapoziomu, te studia mnie jeszcze raz napisały i zdefiniowały. Czyli to jest de facto ten sam proces, który przechodzi po prostu młody człowiek, który idzie na właściwe studia, idzie na właściwy kierunek, który trafia po prostu w to coś. Tak? Mhm. I może się po prostu jeszcze raz ukształtować. I ja to zrobiłam. Efekt jest taki, jak obserwujecie.
To jest... Można powiedzieć, że jesteś szczęściarą, bo narodzić się jeszcze raz to jedno, ale narodzić się jeszcze raz i ukształtować się według siebie, własnych oczekiwań, ale też już własnego doświadczenia, czyli wiemy już, czego nie chcemy, tak, a wiemy, co chcemy, to jest zupełnie inny proces kształtowania siebie niż takie młode, nieopierzone, które jeszcze nic nie wie. Więc można powiedzieć, że absolutnie no wygrałaś siebie, po prostu. I to widać.
Tak, ale,
mam nadzieję, że będziesz pomagać jakby wszystkim, którzy mają te dylematy, bo to są bardzo trudne decyzje.
To są bardzo ciężkie. Mhm. To są bardzo trudne i bardzo ciężkie tematy. Ze względu też również na nasz kraj. Ja nie powiem po prostu, ile razy spotkałem się z odrzuceniem, ze złym traktowaniem. Mhm. Jedyne, czego tak naprawdę nie doświadczyłam, i to mogę autentycznie powiedzieć, i być może to jest poniekąd też ścieżka dla osób, które chcą wejść po prostu w tą drogę, albo znają kogoś, kto podąża właśnie tą drogą, to jest właśnie szczęśliwy zbieg COVID-u, ponieważ jak pamiętasz, ja po prostu mówię tutaj o dacie 31 marca 2020 roku, wtedy się rozpoczął lockdown.
Tak.
I można powiedzieć, że wtedy zniknęłam stara ja, a 2 lata później pojawił się ktoś nowy.
Mhm.
I to absolutnie się do tego przyznaję, ponieważ też mnie czasami pytają osoby, jak sobie radzić właśnie z kwestiami związanymi z zaistnieniem w społeczeństwie. Ja bardzo często odpowiadam, ja nie wiem. Ponieważ mój ten proces przypadł na czas lockdownu. A zmiany, które nagle nastąpiły, ponieważ żebyśmy też były takie absolutnie już ścisłe w tym całym procesie, otóż to nie jest troszeczkę tak, że ja bym sobie przyjmowała moje te hormony oprócz antydepresantów i no dobra, niech sobie je biorę i nie zawracaj nikomu głowy. Nie da się. Dlatego, że hormony są troszeczkę jak stacja radiowa. Tak? Każda komórka w organizmie, która jest jakby to powiedzieć, nastrojona na daną stację, zaczyna grać w jej rytm. Więc ja się zaczęłam zmieniać. Tak? I zaczęłam się zmieniać do tego stopnia, że nawet mój telefon przestał mnie rozpoznawać. Musiałam sobie zrobić nowe Face ID. Tak? Bo on po prostu nagle przestawał mnie rozpoznawać. Tak? To mniej więcej po jakichś 8-9 miesiącach, już nie pamiętam dokładnie, Face ID po prostu przestało działać. I musiałam sobie zrobić znowu Face ID. Właśnie teraz niedawno robiłam kolejne, ponieważ okazało się, że kolejne zmiany nadal idą, tak? I to po prostu efekt jest taki, że ja to po prostu w szoku jestem, tak? Ale z drugiej strony, no Z drugiej strony jest właśnie to, co też mówię wielu osobom. To jest moment, w którym musicie zrobić po prostu taką rzecz. Wejść do łazienki, rozebrać się, stanąć, być absolutnie nadzy, czyli szczerzy w tym, co i jak się widzicie i co tam widzicie, spojrzeć sobie w głęboko w oczy i odpowiedzieć sobie, zacząć sobie odpowiadać na mnóstwo bardzo trudnych pytań. Właśnie o zasoby, o to, kim chcę być, jaka chcę być, w jakim kierunku to ma pójść, co chcę zrobić, a być może czego nie chcę zrobić, tak? A być może też powiedzieć sobie, okej, ale na końcu ten proces jest jednak trudny albo niesie za sobą straty. Bo pamiętajmy o tym, mój uśmiech kosztował i to bardzo słono kosztował, tak? Ja mogę nawet powiedzieć coś więcej, bo wszyscy mówią, jakie są zagrożenia tego procesu, tak? Prawo, medycyna, no u mnie akurat medycyna średnio poszła. Niestety mam komplikację pooperacyjną, którą mam nadzieję, że się jej w miarę szybko pozbędę. Ale to są rzeczy, które jesteśmy w stanie jakoś opracować, jakoś przepracować. Procesy sądowe się skończą, dostaniemy w końcu te nowe dokumenty wcześniej czy później. Relacje zbudujemy sobie jakieś nowe życie, takie jakie chcemy, ewentualnie takie jakie będziemy mogły sobie zbudować, jakie będzie dane. Ale mimo wszystko pozostanie jedna rzecz, tak? Która jest absolutnie najtrudniejsza z tego wszystkiego. A jest nią samotność. Trzeba sobie powiedzieć i zdać z tego jasno sprawę, nasz kraj, jeżeli chodzi o dobór partnerów, jest bardzo naruszający granice i absolutnie przekraczający. I jeżeli słuchają mnie w tym momencie panowie, to myślę, że tak mniej więcej do połowy naszego wywiadu mogłam się wydawać atrakcyjna. Tak teraz pewnie moja atrakcyjność spadła do poziomu minus 500. Tak? Czyli jakbym byłam nawet ostatnią szansą ludzkości, to nadal odpowiedź brzmi nie. Tak to niestety jest. I to jest właśnie największe zagrożenie. Że trzeba sobie po prostu zdać z tego sprawę, że mimo wszystko możemy się otaczać tysiącami przyjaciół, ale możemy nie znaleźć już życiowego partnera.
Mhm.
Tak? To jest też bardzo trudne i to jest jedno z większych zagrożeń, bo już pomijam fakt, że cały proces uczynił mnie osobą absolutnie bezpłodną. Tak to niestety wygląda. Natura się po prostu zabezpieczyła przed możliwością przekazywania po prostu swego rodzaju genów. Więc to jest też cień tego procesu. Ja rozumiem, że mogą nas słuchać osoby, które są na początku tej drogi, mają lat 20. Ja też bardzo często zadaję pytanie takim osobom. Czy myśleliście o tym, na przykład, żeby posiadać swoje własne genetyczne potomstwo?
Mhm.
Bo to jest jedno z ważniejszych pytań, o których na przykład w wieku lat 20 się nie myśli, tak? No przecież to jest naturalne, że będą dzieci.
Tak, tak.
Tak? A potem nagle się okazuje, że ta szansa po prostu przepadła dawno, dawno, dawno temu, bo jest się po prostu od 3 czy od 4 lat w terapii hormonalnej. Organy zostały po prostu zniszczone bądź się zdegradowały. I nie ma szans. Tak? Z drugiej strony, no tak jak mówię, ja mam w tym momencie 44 lata, co dla wielu osób jest po prostu szokujące, ale to też jest tak, jak opowiadała Agnieszka, jak Maruda, jak zaczyna się żyć po prostu własnym życiem, nagle nam lat zaczyna ubywać, tak?
No
dokładnie. Więc mnie się wydaje, że ja odzyskałam około 10 w wyglądzie, tak?
Ale wiesz, Aga, o tych wszystkich trudnych stronach tego procesu trzeba mówić. Takie osoby jak
trzeba ty mówić.
Mają misję, bo nikt prawdopodobnie, albo jest niewiele osób, które o tym wszystkim, osobom, które są przed taką decyzją albo w trakcie podejmowania takiej decyzji, to śmiem twierdzić, że nie mają pomocy za wiele. nie mają możliwości, żeby się dowiedzieć o tych aspektach. Wiesz, można przekolorować, można wyidealizować ten proces, a potem może się okazać, że jest ściana i ktoś spodziewał się czegoś innego i dostał coś innego, nie?
Oczywiście. Ja też wielokrotnie...
To jest nieodwracalne trochę.
Tak, ja też oczywiście wspominam o kwestiach związanych właśnie z kwestiami wyglądu, tak? Bardzo wiele osób...
dają ci, co nas słuchają.
Dziękuję. Ale ja też mówię po prostu z osobami, których rozmawiam, są to też kwestie wyglądu, bo jednym z podstawowych i pierwszych pytań, które zazwyczaj słyszę, no to dostaję zdjęcie i no to jak ja będę wyglądała? Odpowiedź jest bardzo prosta. Nie ma na to odpowiedzi. Żadna symulacja komputerowa nie odpowie ci na pytanie, jak zareaguje twój organizm na terapię hormonalną, czy będzie to w tą stronę, czy będzie to w drugą stronę, tak? Czy będzie to tranzycja z mężczyzny na kobietę, czy z kobiety na mężczyznę. Nie dostaniesz tej informacji, żadna symulacja ci na to nie odpowie, ponieważ to jest kwestia indywidualna organizmu. Może się na końcu okazać, że uwaga, twój organizm w ogóle nie zareaguje. I co dalej? Tak? Jak to dalej będzie wyglądało? Dla mnie osobiście to był jedna z największych barier w podjęciu tej decyzji. Tak? Bo ja na końcu, powiem wprost, no nie chciałem skończyć jako tak zwana stereotypowa baba z wąsami w sukience i tam w ogóle o czym my rozmawiamy, tak? To w ogóle było w ogóle poza jakimikolwiek granicami. Ja się w ogóle bałam tego. Moim priorytetem było wtopić się w społeczeństwo. I moim zdaniem, tak jak ja rozmawiam z osobami, to jest pierwsza podstawowa rzecz i pierwszy podstawowy priorytet, którym trzeba sobie po prostu przyjąć. Wtopić się w społeczeństwo. Czasami przejść się po Warszawie ulicą Marszałkowską, zobaczyć, jakie są trendy modowe, jakie są trendy plastyczne, jakie są kanony urody, tak? Bo one są bardzo różne. Wielokrotnie też się spotykałam z tym, że mamy po prostu strasznie nierealne kanony urody, tak? Że przykładowo, powiedzmy, mając lat 44, mam taką tendencję do tego, żeby się porównać, powiedzmy, do Jennifer Lopez, która jest mniej więcej w tym samym wieku, o ile nie starsza. Okej, super, wszystko dobrze, tylko pamiętajmy o jednej rzeczy, troszeczkę nie ta ścieżka. Po pierwsze, porównujemy się do osoby, która zawsze wyrastała w swojej roli, od początku. Po drugie, no jak ja bym miała tyle pieniędzy, takich trenerów i tyle czasu, co Jennifer Lopez, no to pewnie też bym tak wyglądała, no ale sorry, ja nie mam takich zasobów. Więc to też trzeba mierzyć siły nad zamiary. Medycyna jest potężna. Dzisiejsza. Jeżeli chodzi o medycynę kosmetyczną i medycynę plastyczną, jest potężna, ale nie potrafi dokonać po prostu cudów. Nie jest w stanie tego zrobić, tak? To jest też to, co mówię, tak? Wielu osobom, ponieważ spotykałam się właśnie bardzo często z takimi przypadkami, że przychodziły osoby i od razu z diagnozą, terapia, 3 tygodnie, bach, usta, bach, nos, bach, lecimy, tak, oczy i tak dalej. Tymczasem na pierwsze efekty jakiegokolwiek porównania to jest tak samo jak w wieku dojrzewania. Znaczy trzeba sobie znowu uświadomić, że my przechodzimy po raz drugi dojrzewanie.
Tak, i że to trwa.
I że to trwa. I na przykład... To jest dokładnie ten sam problem, który na przykład mają dziewczynki, mają 14-latki, że im na 15 urodziny funduje się operacja nosa, zapominając o tym, że ich twarz rośnie. Tak? I potem ten nosek robi się jaki? Nieproporcjonalny. I trzeba to znowu korygować. I te korekty już się nie kończą. Tak? I dokładnie jest tak samo w przypadku operacji osób, które po prostu idą w ten proces. Ja mówię, nie róbcie tego, bo nie wiecie, co się stanie po 2 latach? Jak będziecie wyglądać po 2 latach? Bo może się okazać, że po 2 latach nie potrzebujecie żadnych zabiegów. Tak? Bo wasze ciało zareagowało, bo poszło, bo po prostu jesteście kompletnie zlani w otoczeniu i w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. Jesteście absolutnie nieodróżnialni. Tak? I odwaga, o tym też się nie mówi. tak jak też powiedziałaś, nie mówi się o kosztach tego procesu, tylko mówi się o tym, zostań dziewczyną, zostań chłopakiem, będzie super. A ja zazwyczaj o tym mówię i jest to, powiem wprost, rozmowy ze mną są niestety bardzo trudne, bardzo brutalne i chyba je źle wykonuję, ponieważ nikt do mnie nie wraca. Ale niestety ja zaczynam rozmawiać właśnie o kosztach. Właśnie o tym, że możesz stracić relacje. Wszystkie. Z dnia na dzień. Tak? Możesz ich nie utrzymać. Może się rozpaść twoje małżeństwo. I uwaga, żona może na podstawie dokumentów, które jej przedstawisz, czy też twój partner, może wnioskować o całkowite odebranie ci dzieci, jeżeli je posiadasz. Tak? Ponieważ sąd może stwierdzić i może żona o to zawnioskować, że ze względu na dobro dzieci i kwestie kulturowe w Polsce nie życzy sobie widzenia z partnerem, który w tym momencie jest w procesie. Bierzesz tak. to uwagę? Tak? Więc tu wokół tego narosło po prostu bardzo dużo mitów i mitologii. I na końcu to, co też mówię po prostu osobom, chciałabym powiedzieć. Pamiętaj o tym, że twój proces tranzycyjny rozwiąże tylko i wyłącznie twój problem dysforii płciowej. Nic więcej. To nie jest tak. Musimy o tym pomyśleć tak, znowu tak trochę filozoficznie. Ale jeżeli się tak zatrzymamy na chwilę i zastanowimy, to życie, które poniekąd prowadzimy, zostało nam trochę dane w prezencie. Tak? Troszeczkę tak jest. Dostaliśmy rodzinę, dostaliśmy wychowanie, dostaliśmy przygotowanie do roli społecznej. Nasi rodzice przeprowadzili nas przez wszystkie trudne okresy i z tą wiedzą, z tym przygotowaniem tak naprawdę poszliśmy w świat i zaczęliśmy to życie dalej kształtować. Ale tak naprawdę pewne schematy zostały nam po prostu dane. Tymczasem w tym procesie ja mówię o tym, że no sorry, zawracamy trochę kijem Wisłę i musimy. No, to akurat wyszło, lubię się posługiwać tym takim cytatem, ale to wyszło w takie, bardzo dobrze jest to zaobrazowane w filmie Eltona, o Eltonie Johnie. Żeby stać się Eltonem Johnem, trzeba było zabić Reginalda. Tak? Ja, żebym stała się Agnieszką, musiałam poniekąd zabić swoją poprzednią tożsamość. Tak? I to też uwaga, to oznacza zbudowanie życia, czyli ja rozwiązałam mój problem dysforii, ale cała reszta musiała się pojawić i ja nad nią wypracowałam, ponieważ bardzo często to jest jedna z najgorszych rzeczy, którą ja słyszę, że będę dziewczyną, będę chłopakiem, ja nareszcie zacznę prowadzić życie takie, jakie chcę. A ja zazwyczaj mówię, będziesz dziewczyną, będziesz chłopakiem, twoje problemy się nie rozwiążą, a dołożysz sobie dziesiątki jeszcze innych. I wtedy pojawia się dramat, kiedy osoba ląduje po prostu w życiu, dowiaduje się, że jej problemy nie zniknęły w magiczny sposób, nie zostały rozwiązane, lęki pozostały, zniszczenia po depresji w charakterze od strony psychologicznej zostały, problemy z samooceną zostały.
I osoba, pojawiają się nowe.
A pojawiają się nowe. Pojawia się problem właśnie zagrożenia stereotypem. Wiele osób ma problemy na przykład z głosem, tak? Gdzie ten głos po prostu nie zmienia się tak bardzo. I wyraźnie czuć, że z tym głosem jest coś nie tak. I właśnie wtedy jest stereotypizacja, bo pamiętajmy o tym, że nie żyjemy w oderwaniu od społeczeństwa, tylko żyjemy w społeczeństwie. I pewne stereotypy dotyczące kobiecości czy męskości po prostu są. Owszem, możemy powiedzieć, to są stereotypy, tak? Możemy z nimi walczyć, ale one nadal są, one powstały.
Ta walka jest nierówna.
I ta walka jest nierówna, tak? Nie żyjemy po prostu w systemie, który jest oderwany po prostu od życia, od społeczeństwa. My się wcześniej czy później gdzieś spotkamy z jakimś stereotypem i ktoś na nas zawsze po prostu dziwnie spojrzy. No, ja się już z tym osobiście rzecz biorąc nie spotykałem, ale już nie spotykam, aczkolwiek no mam po prostu doświadczenia, że w takim procesie, gdzie miałam bardzo niejednoznaczny wygląd, bo teraz on się jest bardzo jednoznaczny, natomiast kiedy on był bardzo niejednoznaczny, to tak po prostu osoby stały i tak dosłownie, ja to staram się odwzorować to, co się działo, jak się spotkałem po prostu w oczy z ekspedientką. No dzisiaj to jest po prostu dla mnie śmieszne. Wtedy nie było dla mnie śmieszne, tak? I to było po prostu naprawdę takie, taka sytuacja pod tytułem osoba starała się odgadnąć moją płeć i nie była w stanie, bo ten wygląd zrobił się niejednoznaczny, bo ponieważ pamiętajmy o jednej rzeczy, to jest jeden z największych dorobków naszej cywilizacji. To jest, jak powiedział nam dobry wujaszek Zygmunt Freud, że za twórcę cywilizacji uważa się pierwszą osobę, która zamiast rzucić kamieniem, rzuciła obelgą. Tak? Do czego zmierzam? Ludzie nie są potworami i nie chcą być potworami. Tak? Staramy się po prostu żyć w społeczeństwie, żeby raczej nikogo nie urażać. Jeżeli robimy to, to pierwszą naszą myślą to nie jest specjalnie. Więc to jest też takie dosyć dużo takiej overreaction, takich nadreakcji, tak, nadkompensacji. Natomiast ludzie nie chcą być potworami i starają się nie są potworami. Ludzie po prostu chcą, żeby jednak drugi człowiek na końcu poczuł się jednak dobrze. Natomiast on się spotyka ze swego rodzaju niejednoznacznością i czasami trzeba mu pomóc. U mnie przez bardzo długi okres czasu funkcjonowało to, dopóki głos też się nie zmienił, funkcjonowało to, że ja się na przykład w rozmowie telefonicznej pierwsza przedstawiałam i nadawałam ton tej wypowiedzi. Tak? Jedna z takich najprostszych sztuczek, takich najprostszych haków. A kiedy byłam w sklepie, no trochę głupio zaczynać od imienia, bo jest to niespotykane, ale mimo wszystko można delikatnie...
Jakiegoś feminatywu mogłaś użyć, prawda?
Mogłam użyć feminatywu, no można przejść na formę ty, która jest obecnie w Polsce trochę częściej stosowana. 20 lat temu to funkcjonowała tylko forma pan-pani, no dzisiaj po prostu funkcjonuje forma ty. I zazwyczaj, jeżeli ten wygląd jest bardzo niejednoznaczny, to z formą ty się po prostu spotykam, tak? I już, tak? I przynajmniej spotykałam, bo teraz to jest od razu pani i to w ogóle nie ma rozmowy, tak? Co dla mnie jest po prostu łechcące same w sobie.
Aga, wiesz, że my mogłybyśmy tak do rana, nie?
Wiem.
Ale mamy już godzinę 26, boję się, że w podcast mi to nie wejdzie, bo też są jakieś ograniczenia, a chciałabym jednak, żeby z tej naszej rozmowy podcast powstał i żebyś mogła też to wykorzystywać, ale obiecaj mi, że napiszesz tą swoją książkę i opiszesz to wszystko i pomożesz też innym, którzy będą chcieli po tą książkę sięgnąć. I wykorzystuj te swoje wykształcenie psychologiczne, pomagaj tym zbłąkanym owieczkom, które nie wiedzą co i jaką decyzję podjąć, bo ty przez to przeszłaś z sukcesem, to jest olbrzymi sukces, który osiągnęłaś i należy ci naprawdę się medal za to, oprócz tego, że odzyskałaś siebie, odzyskałaś swój prawdziwy uśmiech, swoją prawdziwą energię, swoją prawdziwą sprawczość, to fajnie by było, jakbyś jeszcze komuś pomogła, więc widzę, że masz ten potencjał i chcesz to robić i tylko chwała ci za to. To była przewspaniała rozmowa. Tu w komentarzach wszyscy naprawdę gratulują twojej wytrwałości, twojej niezłomności, twojej odwagi. I ja również się do nich przyłączam. A ja dziękuję tym, którzy z nami byli, bo to nie jest w dzisiejszych czasach łatwo wysiedzieć półtorej godziny na live'ie i słuchać w świecie, gdzie 3 sekundy przykuwają tylko uwagę. Więc to tylko twoja zasługa, Agnieszka. Bardzo, bardzo ci serdecznie dziękuję za to, że jesteś.
Ja ci również bardzo dziękuję za zaproszenie. Co mogę powiedzieć po prostu nieskromnie? Sobie też poniekąd dziękuję, że jednak się odważyłam, bo ten krok wymaga po prostu potwornej odwagi. To naprawdę wymaga odwagi, ponieważ to jest po prostu stanięcie w konfrontacji nagle z całym światem. I pokazanie temu światu, który nie jest zaprzyjazny, nie mamy dobrego środowiska w Polsce, do tego, że to jednak no po prostu biologia i świat się do tej pory po prostu pomylił. I to ja mam rację, a nie świat.
Dokładnie.
A to nie jest niestety łatwe.
I tego się trzymaj. I po prostu no, jesteś sztandarem dla mojej serii My Life, My Rules. Nie wiem, kto teraz pobije tą poprzeczkę, którą postawiłaś na szczycie Mount Everestu. Chyba będę musiała zamknąć ten serial.
Nie, w układzie planetarnym są wyższe szczyty, tak? Trzeba po prostu zmienić planetę.
Dobrze, życzę ci, bo święta się zbliżają, bez względu na to, czy ktoś te święta obchodzi, czy nie, to myślę, że jednak nawet jest już coś w narodzie takiego, że jednak życzymy sobie spokojnego czasu po prostu, więc ja życzę ci spokojnego czasu, bądź dla siebie dobra i do następnego usłyszenia, zobaczenia, myślę, że już niebawem. Tak. I dziękuję wszystkim, którzy z nami byli. Dobrego wieczoru.
Ja również dziękuję za zaproszenie. Dobrego wieczoru wszystkim i wesołych świąt.
Wesołych świąt.